pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. To jest Pomoże Polska Europa, magazyn spraw europejskich. Audycję realizuje Dominik Lewicki, a w naszym studio dzisiaj doktor habilitowany Artur Kozłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito, rektor uczelni. Zarazem dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Jest z nami także Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, były dyplomata i naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych i także wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim.
Tak, na kierunku dyplomacja, emerytowany dyplomata, tak samo emerytowany naczelnik Wydziału Rosyjskiego. Witam Państwa.
Siłą rzeczy można już spodziewać się trochę tematów dyplomatycznych, geopolitycznych pojawi się w naszej audycji. Ostatnie dni to chyba, tak sobie myślę, opinia publiczna w Polsce była skoncentrowana na krajowej polityce bardzo mocno, ale w tej międzynarodowej też się dzieje. W zasadzie jesteśmy w przededniu takiego nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, które się będzie odbywać na Cyprze, ale zeszły tydzień to też jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych nie krajów Unii Europejskiej, ale państw NATO. Szwecja, bardzo ważne spotkanie także dla przyszłości sojuszu, jeżeli mogę od pana doktora zacząć. Mówi się o koncepcji NATO 3.0. Mówi się o tym, że trzeba wypracować zupełnie nowe relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest możliwe?
To nie tylko możliwe, ale my nie mamy wyjścia. Odkąd prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, my w zasadzie widzimy, że jego administracja i on sam zresztą w ogóle nie zwalnia w zaskakiwaniu nas i nadal zaskakiwaniu, czyli nie przyzwyczajamy się do tego, że osiągnęliśmy jakiś poziom, który pozwoli nam powiedzieć, okej, to teraz na płaszczyźnie dzisiejszych informacji wiemy, jak budować nasze bezpieczeństwo jako Sojusz Północnoatlantycki. Nie. Już dzisiaj, idąc tutaj do studia, zerknąłem na Reutersa i czytam potwierdzenie kolejnego komunikatu, w którym Stany Zjednoczone wysyłają wyraźny sygnał do swoich partnerów w Europie. Przygotujcie się na to, że będziemy w mniejszym stopniu reagować na zagrożenia, które są skierowane przeciwko Europie. Tutaj jest mowa i jest to wyraźny sygnał w stronę Europy, ale przede wszystkim państw bałtyckich. I w świetle tego, co mieliśmy w ubiegłym tygodniu w Szwecji, w świetle tych decyzji zwrotnych zresztą w odniesieniu do lokacji wojsk amerykańskich w Polsce, z pewnością tematem będzie to, jak przearanżować konstrukcję bezpieczeństwa międzynarodowego Europy w ramach NATO, bo nikt nie mówi o tym, żeby wychodzić z NATO i zakładać europejski sojusz tego typu, tylko żeby w ramach NATO autentycznie zbudować czy kontynuować już te rozmowy i konkretne prace na rzecz europejskiego silnego skrzydła potrafiącego bronić wszystkich, każdego z europejskich natowskich sojuszników przed zagrożeniami, głównie myślimy ze wschodu.
Andrzej Jankowski, jeżeli mogę, tak celowo pytałem, czy to jest możliwe, bo sporo mówi się o tym, że przywódca Stanów Zjednoczonych jest bardzo nieprzewidywalny, że polityka Stanów Zjednoczonych zagraniczna stała się w zasadzie nie do przewidzenia. Z drugiej strony jest gra ekspertów, którzy mówią spokojnie, nic się nie dzieje, to jest po prostu nowa strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tak już będzie i do tego trzeba się przyzwyczajać.
To ja która bym się z tych, właśnie dołączył
tych
do tej
wersji
drugiej,
jest bliższa
do tej
panu.
Drugiej grupy, ponieważ po pierwsze, to nie jest pierwsza kadencja prezydenta Trumpa, tylko druga kadencja. Już w czasie pierwszej kadencji pokazał swoisty styl rządzenia. Teraz też należy jakby rozróżnić dwa elementy z jego metody politycznej. Pierwsza to jest taka showmeńska, gdzie on jako taka wybitna osobowość medialna koncentruje uwagę na sobie. Tutaj też widoczne są rysy takie osobowościowe, że on lubi po prostu być w centrum zainteresowania mediów. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że chyba poznajemy teraz system amerykański. Można powiedzieć w skrócie, że nie do końca chyba orientowaliśmy się w tym skomplikowanym systemie demokratycznym amerykańskim, ale wygląda na to, że Amerykanie wybierają sobie kogoś w rodzaju króla. I tak to widać, reaguje to otoczenie najbliższe, gdzie on właściwie opiera się na kilku zaledwie osobach, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Co do NATO i nowej strategii NATO i nowej koncepcji, to już podczas pierwszej kadencji sygnalizował, że zainteresowanie strategiczne Stanów Zjednoczonych przenosi się w stronę Chin, w stronę Indii, Oceanu Spokojnego. I że w obecnej sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych po prostu nie stać na pokrywanie wszystkich kosztów związanych z bezpieczeństwem europejskim i też z tym nowym kierunkiem rywalizacji międzynarodowej. I stąd właśnie te spotkania w Helsinger w Szwecji jako przygotowawcze do nowego szczytu, do następnego szczytu NATO w Ankarze. 7-8 lipca w Ankarze odbędzie się szczyt gdzie będzie dyskutowana nowa strategia właśnie polegająca na opierające się na przeniesieniu tych akcentów na większym obciążeniu kosztami bezpieczeństwa krajów członkowskich NATO, tak jak mówił pan profesor, ale tych krajów europejskich.
A jeszcze, jak już wybiegamy w przyszłość do lipcowego szczytu, to trochę wracając do tego, co działo się w Szwecji, tam Mark Rutte potwierdził, że w tym szczycie weźmie udział Wołodymyr Załański, że został zaproszony i że ma w Turcji być obecny. To jest w jakimś sensie porażka też tej polityki, którą próbował Kreml prowadzić, trochę osłabiania Ukrainy na arenie międzynarodowej, takiego, no nie wiem, no ośmieszania, przedstawiania jako partnera, z którym nie warto pracować.
Ja nie jestem pewny, że musimy mówić w tym kontekście o porażce, bo generalnie Władimir Putin kilka porażek tutaj zaliczył. Przecież NATO się powiększyło w stosunku do czasu sprzed 2020 roku.
No tak, ale jeszcze nie tak dawno mówił o nim per przyjaciel Donald Trump wspominany na przykład.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o samą Ukrainę, to też nie jest zapowiedź otwarcia drzwi natowskich dla Ukrainy i tutaj raczej sądzę, że gdybyśmy realnie podeszli do tematu, to nawet jeżeli państwa NATO, zdecydowana większość tych państw bardzo mocno popiera Ukrainę, integralność terytorialną tego państwa, to nie sądzę, żeby podniosło rękę za tym, aby to państwo włączyło do NATO po to, żeby jeszcze bardziej nie drażnić Rosji. Natomiast jest to z pewnością sygnał, i to jest bardzo ważny sygnał, takiego jednoznacznego poparcia czy zapowiedź ciągłego, dalszego poparcia państw natowskich dla Ukrainy. I to wcale nie znowu za aprobatą Stanów Zjednoczonych, które wcale tutaj takie chętne do wystawiania się nie są, bo grają jednak o przychylność Rosji w tej wielkiej geopolitycznej układance. Ale skoro Stany Zjednoczone chcą wymusić na Europie większą odpowiedzialność finansową także za obronę europejskich członków NATO, no to na pewne ustępstwa jednak muszą iść i stąd obecność prezydenta Zełenskiego.
Nawiązując do tego, o czym pan doktor mówił, Mark Rutte mówił po tym spotkaniu w Szwecji: Ukraina musi mieć wszystko, czego potrzebuje, aby bronić się dziś i odstraszać od przyszłej agresji jutro. Można powiedzieć, że to jest mocny cytat, a co dyplomata między słowami tu odczytuje jeszcze?
To jest sygnał wyraźny, że na tym spotkaniu, na tym szczycie w Ankarze będzie omawiany temat utrzymania pomocy zbrojnej dla Ukrainy i tego, że to po stronie europejskich krajów członkowskich NATO będzie leżał obowiązek zapewnienia tej pomocy. Także to jest bardzo ważny polityczny sygnał. No ja tu chcę jeszcze zwrócić uwagę na nową okoliczność, jaką, jeżeli chodzi o współpracę w ramach NATO. NATO, tak jak podkreślę, pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Nowa okoliczność polega na tym, że niedawno do NATO dołączyła Szwecja i Finlandia. I to w ogóle zmienia jakby też naszą sytuację, jeżeli chodzi tutaj o północno-wschodnią flankę NATO, naszą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. No i oczywiście rodzi się pytanie tutaj o rolę naszego regionu.
Ale to znaczy też, że tracimy? Nie jesteśmy tym głównym rozgrywającym na wschodniej flance?
To znaczy, rośnie nasza rola. Nigdy bym nie użył, że jesteśmy głównym rozgrywającym z racji tego, że trzeba pamiętać, że Polska no, nie jest wielkim krajem. Jesteśmy krajem średniej wielkości. i powinniśmy się tak pozycjonować, sytuować w tej
skomplikowanej wschodniej flance, tak zwanej wiodła Prym do tej... Tak,
północno-wschodniej, północno-wschodniej, bo to jest konieczność w tej chwili zacieśnienia współpracy bałtyckiej pod względem bezpieczeństwa, zacieśnienia współpracy właśnie z krajami członkowskimi NATO w regionie Morza Bałtyckiego.
Mhm. A moglibyśmy tak na przykład, puszczając trochę wodze wyobraźni, ale nie kusząc losu absolutnie, ale no też jednym z tematów w Szwecji była sytuacja w cieśninie Ormus. No siłą rzeczy to jest temat wiodący i tak tutaj dywagowaliśmy przed wejściem do studia, co by się mogło wydarzyć, gdyby doszło do jakiejś próby blokady, nie wiem, jakichś przejść czy szlaków handlowych na Bałtyku, próby zaminowania tych szlaków. To jest coś, z czym się powoli musimy zaczynać liczyć, że takie zagrożenia są realne? Panie doktorze?
Znaczy, tak według mnie to tego, co najwyżej Rosja może się obawiać, bo jest to tak naprawdę, Bałtyk stał się wewnętrznym morzem.
Czyli to my mamy przewagę na Bałtyku, tak?
Natowskim. Nigdy nie mów nigdy, bo Rosja może też jakieś sposoby znaleźć, żeby nam tutaj życie utrudniać, ale... raczej w takim horyzoncie czasowym, pomijając nieznane, to nie przypuszczam, żebyśmy my mieli się obawiać, no bo to oznaczałoby, jakby co musiałoby się wydarzyć, to musiałaby być współpraca może chińsko-rosyjska, jakieś zajęcie wyspy lub części terytorium Danii, gdzie ta cieśnina duńska jest przy wyjściu. Wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, ale utrudnienia w żegludze, nie wiem, wykorzystanie łodzi podwodnych, chociaż wiemy, że Bałtyk jest płytki i to wcale nie jest takie łatwe i w ogóle nie jest łatwym morzem ani do żeglowania, ani do tych kwestii.
No ale to też z drugiej strony marynarze wielokrotnie jakby dementowali, mówili, poradzi sobie okręt podwodny i na płytkim akwenie, jak będzie mógł.
Oczywiście, tak, że... zwłaszcza odpowiedniej małości, by nie powiedzieć wielkości, bo to chodzi o to, żeby ta jednostka nie była też za duża, trudno wykrywalna i tak dalej.
Dokładnie tak.
Ale są drony morskie, to też może utrudniać, tak? Także oczywiście z perspektywy państw europejskich, i to należy podkreślić, wbrew temu, co mówi czy Łukaszenko, czy Putin, my nie mamy zamiarów atakowania Rosji i nie jesteśmy tak naprawdę dla Rosji zagrożeniem, na pewno nie militarnym. Może ekonomicznym, jesteśmy bardziej innowacyjni, gospodarczo sobie radzimy, ale nie zagrażamy egzystencjonalnie Rosji, podczas gdy kluczem dla utrzymania władzy, integracji władzy w tych dwóch wymienionych przeze mnie państwach jest to, że społeczeństwo straszy się Zachodem, straszy się Europą. No i w związku z tym te akcje różne dywersyfikacyjne, wojny hybrydowe i tak dalej wymierzone w Europę na, no i oczywiście ta realna wojna przeciw Ukrainie.
Andrzej Jankowski, jak pan patrzy na takie ewentualne zagrożenia i czy rzeczywiście z pana doświadczenia też wynikającego z tego, że pan Rosję doskonale zna, to spojrzenie,
w uzupełnieniu,
o którym pan doktor mówił, jest takie samo ze strony Rosji?
Tak, przede wszystkim tu może jakaś terminologiczna uwaga, że ja wolę używać terminu Putin i jego władza, jego ekipa. Natomiast rzadziej używam terminu Rosja, ponieważ Putin i jego ekipa próbuje przypiąć Polsce, między innymi Polsce, łatkę rusofobów. Po prostu jako partnerów, strony, która po prostu prezentuje jakąś irracjonalną postawę. Także polityka Putina jest zgubna również dla Rosji i zagraża tutaj bezpieczeństwu nam wszystkich. Co do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, to oczywiście to morze po akcesji Finlandii i Szwecji stało się właściwie wewnętrznym morzem natowskim, ale mamy tutaj z racji tych technicznych, technologicznych bardzo bogatą infrastrukturę położoną na dnie Morza Bałtyckiego, kablowanie, rurociągi. Ta infrastruktura się zwiększa. My teraz tutaj w regionie Morza Bałtyckiego przecież uruchamiamy elektrownie wiatrowe. One będą łączone przecież przy pomocy infrastruktury krytycznej z lądem, z zakładami przemysłowymi. I tutaj już w tej chwili na pewno nasze władze prowadzą intensywne działania, które mają zapobiec ewentualnym incydentom, które się przecież już zdarzają. Zatoka Fińska, zrywanie kabli, statki handlowe, które nie wiedzieć czemu wloką przez dziesiątki kilometrów kotwicę, zrywając okablowanie. energetyczne, telekomunikacyjne. To wszystko pokazuje po prostu, że z tym się trzeba poważnie liczyć, z tego typu zagrożeniami i z czym trzeba im przeciwdziałać. Jestem przekonany, że nasze władze polskie, zarówno centralne, jak i regionalne, tym się zajmują, tylko nie wiedzieć czemu my jako obywatele tutaj Trójmiasta mało o tym wiemy.
A może jest tak, z drugiej strony, że mamy o tym nie wiedzieć, bo bezpieczeństwo też lubi ciszę, według części ekspertów przynajmniej. Zatrzymamy się w naszej audycji, zrobimy krótką przerwę, a potem wrócimy do dyskusji. Doktor habilitowany Artur Kozłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito i rektor tej uczelni oraz Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, emerytowany dyplomata, emerytowany naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To są goście audycji Pomorze Polska Europa. A teraz przerwa, reklama i autopilot i Daniel Wojciechowski.
Radio Gdańsk.
Za chwilę wracamy do dyskusji, ale jeszcze zanim to przegląd najważniejszych informacji z Europy, na który zaprasza Robert Silski.
Flesz europejski.
Ukraińskie władze przyznały Gdańskowi honorowe miano miasta ratownika. Odznaczenie odebrała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a wręczył je w Kijowie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Przypomniał, że za miesiąc w Gdańsku odbędzie się konferencja o odbudowie Ukrainy. Oprócz ukraińskich i polskich władz obecni będą także szefowie rządów krajów Unii Europejskiej. Amerykanie są gotowi do rozmów z Polską na temat ewentualnej produkcji pocisków do wyrzutni Patriot, poinformował szef MON. Uzbrojenie to stanowi kluczowy element polskiego programu Wisła, czyli obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa z trzydniową wizytą w Kanadzie, w rozmowie z polskimi dziennikarzami potwierdził, iż rozmowy na temat produkcji pocisków do wyrzutni właśnie się rozpoczynają. Unia Europejska wezwała chargé d'affaires Rosji na dywanik. Powodem są groźby kierowane pod adresem Zachodu. Rosyjski MSZ wezwało dyplomatów w Kijowie do opuszczenia miasta w związku z planowanymi atakami. Komisja Europejska zapowiedziała, że nie da się zastraszyć i nie zamierza wycofywać swojej misji dyplomatycznej. Rzeczniczka komisji powiedziała, że Rosja sieje panikę, grozi, chce wywołać strach oraz izolację Ukrainy. Mamy jasny komunikat, to nie zadziała. Unia utrzyma swoją obecność i działalność w Kijowie, podkreśliła Anita Hipper. Rosja prowadzi lekkomyślną grę nuklearną, poinformowała z kolei wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. Skomentowała w ten sposób ostatnie ataki na Ukrainę, w których według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego użyto rakiety balistycznej Oriesznik. Szefowa unijnej dyplomacji napisała w mediach społecznościowych, że Moskwa utknęła na froncie, dlatego atakuje centra ukraińskich miast i terroryzuje ludność cywilną. Kaja Kallas nazwała rosyjskie działania odrażającymi aktami terroru. Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego, wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej, która podtrzymała swoje przewidywania z listopada. Jednocześnie nasz kraj będzie miał najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. W przyszłym roku Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie 2,8% PKB. To pierwsze unijne starcie krajów w sprawie przyszłego budżetu wspólnoty na lata 2028-34. W Brukseli spotkali się ministrowie do spraw europejskich unijnych krajów, by rozmawiać na temat przyszłych wydatków. Dzień przed spotkaniem Polska wraz z 15 krajami, czyli tak zwaną Grupą Przyjaciół Spójności, opublikowała deklarację z żądaniem zwiększenia puli na rozwój regionów i na rolnictwo. Pod dokumentem oprócz naszego kraju podpisały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Bułgaria i Rumunia oraz Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy. W tym tygodniu spodziewane są kluczowe uzgodnienia Węgier z Komisją Europejską w sprawie odblokowania unijnych funduszy. Do Brukseli przylatuje premier Peter Modzier, który najprawdopodobniej w czwartek podpisze uzgodnienia z Komisją. Pula to 17 miliardów euro, zablokowana z powodu zarzutów dotyczących łamania zasad praworządności przez poprzedni rząd Viktora Orbana. Ostateczny termin na przysłanie wniosków o płatność upływa w sierpniu, w przeciwnym razie pieniądze przepadną. Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna, uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. WHO potwierdziło, że wszyscy pasażerowie i załoga statku Hondius, gdzie doszło do zakażeń wirusem, pozostają w kwarantannie i są pod ścisłą obserwacją. Do tej pory zgłoszono 12 przypadków hantawirusa i 3 zgony. Groźny szczep wykryto na wycieczkowcu Hondius. Na pokładzie znajdowało się 2 Polaków, w tym kapitan statku, który w najbliższych dniach wróci do kraju.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Wracamy do naszej dyskusji razem z dzisiejszymi gośćmi. Doktor habilitowany Artur Kozłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito i rektor tej uczelni oraz Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, emerytowany dyplomata, emerytowany naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Resortu Spraw Zagranicznych. Dzień dobry raz jeszcze, panowie. Kontynuując to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą i trochę nawiązując do tego, o czym Robert Silski przed chwilą mówił w wiadomościach, a mówił między innymi o tym, jak Kaja Kallas ocenia postawę kremlowskiego reżimu, tak można chyba byłoby powiedzieć, biorąc też pod uwagę to, o czym mówił pan Andrzej Jankowski w pierwszej części, czyli nie nazywania tego stricte działaniem Rosji, ale działaniem Putina. I nawiązując jeszcze do tego szczytu zeszłotygodniowego, szczytu w Helsingborgu, no tam Radosław Sikorski użył takiego sformułowania, że od strony propagandowej wygląda to tak, że Rosja przygotowuje się na coś szalonego. Co się w panów ocenie dzieje w naszym regionie?
To ja jeszcze, pozwólcie panowie, że jednak pozostanę przy swoim. To są działania Rosji. I ja będę zawsze tak mówił, działania Rosji reprezentowanej przez Putina i owszem. Ale to są działania Rosji, jak patrzę na historię poprzednich władców tego państwa, to jakoś było raczej tak, że to działali głównie w interesie Rosji. Bardzo rzadko, jeżeli chodzi o Polski, nawet jeżeli mówili, że tak było. Natomiast co szalonego, no Radek Sikorski to jest wytrawny też dyplomata i gracz polityczny i potrafi bardzo wprost pewne rzeczy powiedzieć. Tu obok realnych działań i tej wojny hybrydowej, która Rosja przeciwko nam prowadzi, mamy jakby też symetryczną odpowiedź i grę słowami, ponieważ wiemy, że trzeba w stosunku do Rosji stosować bardzo twarde, bezpośrednie komunikaty i dawać do zrozumienia, że my pewne rzeczy wiemy. Nie sądzę, by Rosja względem Polski zdecydowała się na jakąś otwartą akcję militarną, ale bardzo wiele głosów jest, że taka próba przetestowania tego, co Donald Trump jakby pokazuje, że coraz mniej jest skłonny bronić Europy, to przetestowanie może mieć miejsce w odniesieniu do państw bałtyckich, to na pierwszym miejscu i to różnie, bo to niektórzy mówią, że to będzie Estonia, gdzie jest miejscowość Naryw, gdzie jest bardzo duża mniejszość rosyjska. Inni wskazują właśnie na dużą mniejszość rosyjską na Łotwie i tą koncentrację przy południowo-wschodniej granicy, że to tam może też być jakaś sprowokowana sytuacja, gdzie Rosja rzekomo w obronie swojej narodowości obywateli łotewskich, rosyjskich, czy bezpaństwowców, bo tam też są tacy, ale to są Rosjanie bardzo często.
No, może zwłaszcza wystąpić. Po zmianach w prawie ostatnich, które Duma rosyjska podjęła, tak jak to przynajmniej relacjonują polscy dyplomaci, w tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to prawo daje możliwość interwencji Władimirowi Putinowi, kiedy uzna, że któryś Rosjanin poczuł się niekomfortowo.
Więc zamiast być karnie posłusznym, słusznie Radek Sikorski wychodzi ofensywnie i daje do zrozumienia, że my coś wiemy. Mało tego, w odniesieniu do tego, co robi Donald Trump, teraz powinniśmy usłyszeć, że państwa natowskie i wszystkie europejskie z Unii Europejskiej będą każdego z państw unijnych bronić. Mam nadzieję, że to w przyszłym tygodniu na Cyprze usłyszymy, a w tle mamy dywagacje na temat tego, czy i kto powinien z Rosją rozpocząć z państw europejskich dialog, żeby nie było tak, że Europa z Rosją nie rozmawia, więc tutaj też są głosy bardzo podzielone.
Jeżeli mogę się do Andrzeja Jankowskiego zwrócić z tym samym wątkiem, bo ta wypowiedź ministra Sikorskiego, ona też dotyczyła takich incydentów, można powiedzieć, w przestrzeni powietrznej, do których doszło w Estonii i na Łotwie i odniesień ze strony Kremla i takich komentarzy, że to oczywiście też miało związek z atakami dronowymi, które ukraińskie siły zbrojne w stosunku do terytorium Rosji próbowały przeprowadzić, czy przeprowadzały, no ale takie oskarżenie, że państwa bałtyckie pomagają w tych atakach.
Tak,
to może być pretekst do zrobienia czegoś szalonego?
To jest na pewno testowanie tutaj NATO i krajów członkowskich NATO, w tym przypadku Łotwy i Estonii. Mieliśmy do czynienia z incydentami w postaci niezidentyfikowanych dronów, które naruszyły przestrzeń. Mowa była między innymi o tym, że były one przekierowywane przez Rosjan. Mieliśmy ogłoszenie alarmu na Litwie, gdzie prezydent i premier tego kraju schronili się w specjalnych schronach. Także widać, że ten poziom zagrożenia jest wysoki. Ja tu jeszcze dodam do takiego przewidywania jakiejś radykalizacji działań ze strony rosyjskiej, takie komunikaty, ostrzeżenia wysyłane przez stronę rosyjską, przez dyplomację rosyjską, stronę dyplomatów akredytowanych w Kijowie, cudzoziemców znajdujących się na terenie Ukrainy i Kijowa, żeby opuszczali po prostu te miejsca, ponieważ no, coś się ma wydarzyć.
I co to oznacza w języku dyplomacji, tak mówiąc wprost?
W języku dyplomatycznym jest to ostrzeżenie, że nastąpi intensyfikacja ostrzału rakietowego i dronowego. I tutaj no, przykład użycia tej najnowocześniejszej broni rakiety Areszkin, która była ostatnio użyta, no, pokazuje po prostu tutaj, że Putin i jego ekipa nie liczy się tutaj z żadnymi regułami, z żadnymi zasadami moralnymi, nie liczy się z opinią międzynarodową. Natomiast ja jeszcze nawiązując do tego komunikatu serwisu informacyjnego, który Radio Gdańsk przed chwilą prezentował, zwróciłem uwagę na informację o odznaczeniu prezydent miasta Gdańska, pani Dulkiewicz, odznaczeniu przez stronę ukraińską za obronę tutaj taką cywilną, nazwijmy
tak.
To.
To miasto też, Gdańsk otrzymało.
Jako miasto Gdańsk otrzymało. Także to jest według mnie wyraźny sygnał tutaj, ja to odczytuję, że rola tutaj samorządu, jeżeli chodzi o naszą obronność, powinna być znacznie większa, znacznie poważniejsza. Nie tylko w związku z tym, że się organizuje konferencje dotyczące pomocy czy odbudowy Ukrainy, ale generalnie to powinno dotyczyć szeroko rozumianej obrony cywilnej, udziału tutaj roli działań samorządu, oczywiście we współpracy z naszymi władzami centralnymi i
A
władzami
A to jakby się
wojewody.
Samorząd mógł angażować? Bo pan też ma doświadczenia z kilku europejskich krajów i nie tylko europejskich, więc co by
tak,
można
no,
było?
Przykładem jest Finlandia, gdzie miałem okazję pracować na stanowisku zastępcy ambasadora. Tam jest ten system obrony cywilnej bardzo dobrze zorganizowany, wkomponowany w cały system państwowy. To znaczy mamy do czynienia oczywiście z armią fińską, mamy do czynienia z poborem, czyli młodzi Finowie są szkoleni i mamy do czynienia z całym programem budowania obrony cywilnej, gdzie wiodącą rolę odgrywają emerytowani fińscy wojskowi. To jest wszystko spięte, połączone oczywiście z budową miejsc schronienia. Już obecnie Finowie dysponują wystarczającą ilością schronów dla całej ludności cywilnej. I tutaj mam takie wrażenie, że po stronie polskiej jest już świadomość istnienia właśnie dobrych systemów państwowo-samorządowych poprawiających obronność. Natomiast nie widzę jakichś tutaj działań takich przynajmniej informacyjnych adresowanych do mieszkańców Trójmiasta, mieszkańców Pomorza. No ostatnie incydenty polegające na fałszywych alarmach, które według mnie mają zdezaktywować, zdezorganizować wojewódzki system bezpieczeństwa, który zawiaduje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewody. No są, to wszystko pokazuje potrzebę po prostu lepszej współpracy, lepszej wymiany informacyjnej pomiędzy władzami centralnymi, władzami wojewódzkimi i władzami samorządowymi całego regionu, całego województwa. Oczywiście przy udziale służb specjalnych, wojska i straży granicznej. Zwłaszcza, że mamy przecież chyba 70-80 kilometrów stąd mamy obwód kaliningradzki.
No tak, tego się nie da ukryć i geografia jest nieubłagana, jak to Tim Marshall przeważnie opisywał. Ale jeżeli mogę do pana doktora się jeszcze zwrócić też trochę w tym wątku, bo tak mam wrażenie, że takie koło też zatoczyliśmy po części, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, no bo jednak znaczenie Pomorskiego jako regionu rośnie bardzo mocno. Strategiczne znaczenie najbardziej chyba, gdybyśmy mieli to próbować jakoś definiować. Coś w pana ocenie jest takiego związanego już nie tylko z bezpieczeństwem geopolitycznego regionu tutaj, ale już bezpośrednio województwa pomorskiego, na co powinniśmy zwracać teraz szczególną uwagę?
No niewątpliwie to ta odległość i możliwość bezpośredniego rażenia. Gdyby doszło do jakiegoś incydentu, za który potem można przeprosić, to jednak pocisk bardzo szybko z Królewca może dolecieć, czy z tego regionu Królewca do naszego województwa, to niewątpliwie. Ale ja sądzę, że ze względu też na taką polityczną rangę naszego regionu, bo tutaj i premier, i prezydent z Trójmiasta się wywodzą, a zatem jest tutaj też jakby świadomość ze strony Rosji, że jest to region o dużej wrażliwości i możliwości wpływu także na losy całego państwa, a przez to nawet szerzej Europę Środkowo-Wschodnią.
Czyli region szczególnie narażony na jakieś działania hybrydowe także?
Zmierzam do tego, że spodziewam się jakichś akcji dezinformacyjnych, zwłaszcza w jakichś newralgicznych momentach. Na razie tu mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z jakimś testowaniem znowu, ale przed jakimiś ważnymi wydarzeniami z typu wybory, jak widzimy ostatnio gdzieś tam referendum na południu Polski, w Krakowie i tak dalej. Różne działania, które też mogą wspierać ruchy, ja bym to nazwał antysystemowymi, lub partie, które noszą w sobie znamiona z perspektywy rosyjskiej nadziei na jakieś antysystemowe działania. Więc sądzę, że tu mogą takie ruchy albo być prokurowane przez Rosję, czyli w ogóle nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, ale informacyjnie w mediach społecznościowych mogą, że tak powiem, swoje życie mieć, lub jeżeli pojawiają się tacy, którzy pomysły prorosyjskie mają, będą w odpowiednich momentach odpowiednio podbijani po to, żeby jakby celem Rosji jest destabilizacja, dezinformacja społeczna, podważanie autorytetów, czy to premiera, czy to prezydenta, czy w ogóle do systemu
władzy. A udaje
władzy.
Się ten cel osiągać, albo w jakiej części się udaje? Bo ostatni weekend pokazał, że bardzo łatwo nas skłócić w banalnej teoretycznie sprawie. To znaczy mówię o tych fałszywych alarmach.
To jest tak, że jak się przeprowadza odpowiednią dużą ilość prób, to niektóre z nich wyjdą, a my mamy niską odporność jako społeczeństwo polskie na tego typu działania. Bardzo mi się podoba to, co pan tutaj przytoczył, Jankowski, w odniesieniu do tego, co jest w Finlandii. Nie było mowy o Szwecji, ale podobnie. Ta bardzo duże nastawienie i realna troska państwa o budowanie właściwych postaw wśród obywateli. Ta obrona cywilna. To jest na pewno to, czego my w Polsce potrzebujemy. I bardzo często, przepraszam, jest tak, że przychodzimy do radia, do telewizji, w gronach eksperckich o tych rozmawiamy, ale ja niewiele widzę tych działań realnie i sądzę, że to jest duża praca na tu i teraz potrzebna.
Jeszcze, jeżeli możemy, Andrzej Jankowski, minuta nam dosłownie została tej audycji. Wygrywamy, przegrywamy tę wojnę hybrydową, jeżeli możemy używać w ogóle takiej próby?
Jesteśmy na tej wojnie i chcę tu się zgodzić, że jesteśmy w tej chwili łatwi do zdestabilizowania jako społeczeństwo, ale walczymy i powinniśmy tutaj koncentrować nasze wysiłki w umocnieniu tej stabilizacji społecznej, zwiększeniu zaufania, tak żeby nie być łatwym polem dla prowokacji ekipy Putina, ekipy rosyjskiej.
I to będzie idealna puenta i takie podsumowanie zarazem naszego spotkania. Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, były dyplomata i naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Oraz doktor habilitowany Artur Kozłowski, profesor Uniwersytetu WSB Merito, rektor Uniwersytetu WSB Merito. Zarazem to byli goście audycji Pomorze Polska Europa, magazyn spraw europejskich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, także w imieniu realizującego tę audycję Dominika Lewickiego.
Pomorze Polska Europa, magazyn spraw europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.